18 maja 86. Narracja. A czymże to malarstwo miałoby być narracyjne? A gdzie w nim literatura? Jest równie anegdotyczny jak obraz przedstawiający dwie dziewczynki grające w piłkę lub nagą kobietę wychodzącą z kąpieli u takiego Renoira czy Degas. Wszelkie malarstwo figuratywne jest nieuniknienie narracyjne, bo zapożycza akcesoria od rzeczy, wydarzeń i ludzi. Pokazuje się poprzez przedmioty i postacie i nie może pokazać się inaczej. Różnica polega na tym, że dziewczynki grające w piłkę i kobieta w kąpieli są tematami tak często malowanymi i przez to tak wiele razy opowiadanymi, że ich historia stała się banalna i zniknęła z naszej świadomości, ponieważ jej już nie zauważamy. Wydaje się nam, że jej nie ma. A przecież sama w sobie ona nadal jest. Przyczyna zarzutu jest w czym innym. To dlatego, że sztuka tragiczna jest rzadkością. Akcesoria śmierci, zniszczenia i rozpaczy nie pojawiają się często w malarstwie, przynajmniej współczesnym. Stąd też owo wrażenie ilustrowanej opowieści, które uderza oglądających obrazy Becksa, bo przedmioty i postacie na nich przedstawione są niezwykłe. To dlatego widzowie je zauważają. Stąd też owo pragnienie Becksa, o którym mi często opowiadał. Poprzez wielokrotne i wieloletnie pokazywanie jego malarstwa tak przyzwyczaić publiczność do tego, co się znajduje na obrazach, żeby zapomniała o wrażeniu historii lub przypowieści i dała się ponieść samemu tylko zachwytowi nad malarstwem. 18 maja 86. Cannes. Koniec festiwalu. Jeszcze raz wpadam na wystawę Ballestera w Malmaison. Nie ma żywego ducha, a szkoda, bo jest udana. Doskonali malarze, staranna, oryginalna prezentacja. Wszystkie trzy obrazy Becksa są nienagannie wyeksponowane, ale oglądają je cały czas tylko dwie panie, które ich pilnują. No jak mogło być inaczej, kiedy wszyscy myślą i mówią tylko o festiwalu? Nie mając doświadczenia, nie zdałem sobie sprawy z tego, że nie należy mieszać gatunków. Jaśniej mówiąc, nie ma co liczyć na sukces Becksa w chwili, gdy całe Cannes zafascynowane jest czymś innym. To tak jak spodziewać się powodzenia tego malarstwa wśród kibiców piłki nożnej tylko dlatego, że zebrali się licznie na stadionie. No nie wystarczy, żeby był tłum. Trzeba jeszcze, żeby interesował się tym, co mu się chce pokazać, a przynajmniej nie był zaobserwowany innymi sprawami. Festiwal to wręcz psychoza i sądzę, że przez cały czas jego trwania ludzie nawet przestali się kochać. Oprócz tego przed Malmaison stoi stragan z whisky za pół ceny, na cały regulator gra muzyka pop, a pewna blondynka o obfitych kształtach i wielkich, ciężkich i sterczących piersiach, które pożeram oczyma z żalem i z zazdrością, myśląc o tym, kto się nimi posługuje co noc, robi striptiz na masce samochodu. No i idę sobie. O 18 będzie miała miejsce projekcja mojego filmu w Nowym Pałacu. Wczoraj w Pałacu Croisette doniosłem pewien prawie sukces, ale choć dzień następuje po dniu, to jeden niepodobny do drugiego. Co więc mnie spotka dziś wieczorem? A przy tym, co tu wymyślić nowego? Zastanawiam się, torując sobie drogę wśród przechodniów na Croisette. Powiedzieć to samo, co wczoraj? Nie mogę, bo Poitrenau i ludzie z perspektyw znów będą na projekcji. Decyduję więc dać spokój mówcy i zadowolić się trzema czy czterema zdaniami, które wymyślę na miejscu. Zresztą jestem zazwyczaj najlepszy wtedy, gdy improwizuję. Dochodzę do końca Croisette i kieruję się ku głównym schodom Nowego Pałacu. bo pełen naiwności sądzę, że to tu właśnie mój film będzie wyświetlany. Z daleka widzę gęsty tłum, oddzielony od wejścia szpalerem policjantów. Wszyscy czekają przy dźwiękach uroczystej muzyki. Ale na co? Schody są puste. A czyżby taka pompa dla mojego filmu? Posuwam się do przodu. Ściśnięci jak sardynki, ludzie nieśmiało protestują, ale ustępują, widząc moją pewną siebie minę. Docieram wreszcie do barierek, które oddzielają tłum od schodów. Zgięty w pół, przechodzę pod nimi i wspinam się na górę. Minutowa gwiazda obserwowana przez oczekujących, którzy podziwiają moje plecy, dowiaduje się od strażnika, ale dwie bestia raczy odezwać się do mnie, choć jestem ubrany, bardzo szykowny biały smoking, że za wysokie są progi wielkiej sali dla mojej skromnej osoby. Muszę się zadowolić małą, zwaną Henri Bazin. To w niej będzie wyświetlany mój film. Główna sala jest przeznaczona dla poważnych filmów i prawdziwych gwiazd. Zawracam więc i innymi schodami wchodzę na trzecie piętro. Sala jest średnich rozmiarów, bo ma prawdopodobnie ze 400 miejsc. Staję przy wejściu i rozdaję wchodzącym prospekty. Jakżeż ja jestem uprzejmy. Podaję im moje kartki, grzecznie mówię dziękuję. Dziękuję za to, że biorą zamiast odwarknąć mi. Nie mógłby się pan od nas odwalić, co? To już inny rodzaj publiczności. Ludzie eleganccy, dobrze ubrani, choć w stylu swobodne popołudnie. Czuję, że jeśli tu również są sami filmowcy, to innej kategorii niż wczoraj. W Pałacu Croisette była to spontaniczna młodzież, którą łatwo było uwieść. Teraz są to dziennikarze, producenci czy reżyserzy. Zdobyć ich przychylność będzie trudniej. Mała, zgrabna mówka nie wystarczy. Jacques Poitrinot przedstawia mnie publiczności, tym razem z naciskiem podkreślając: przedstawiam państwu producenta filmu. Powtarzam, producenta. To mówiąc, wymawia moje nazwisko prawie bezbłędnie. Muszę natychmiast coś niezbyt głupiego wymyślić i powiedzieć. Z trzech lub czterech zdań, na które dałem sobie pozwolenie, mój speech rozrasta się do 20. Tym razem nie budzę wesołości, ani nie odnoszę jak wczoraj szczególnego sukcesu, no niemniej osiągam cel. Znoszę zaporę broniącą film przed objawami wrogości, które inaczej niechybnie by się posypały. Patrzę na ekran z napięciem i stwierdzam, że sala reaguje poprawnie, choć dyskretnie. Na szczęście nikt nie gwizdże. No chociaż tak przez kilka sekund gdzieś tam w głębi. Oklaski są mniej liczne niż wczoraj, ale ani wątłe, ani skąpe. Zaraz po zakończeniu wychodzę, nie oglądając po raz wtóry czarnego-białego. Ciekawe, myślę, ciekawe. Jeden kąt sali był szczególnie ożywiony. Tam ludzie silnie oklaskiwali. Najważniejsze, że tym razem nikt nie odwracał głowy, żeby nie musieć oglądać obrazu. Ale i tego się doczekam. Bo tego samego wieczoru ma miejsce trzecia projekcja, tym razem w Domu Kultury w Cannes, Studio 13. Nie wiem, gdzie się znajduje. Dwa dni temu zauważyłem na Croisette taką małą tabliczkę ze strzałką i napisem Dom Kultury. No to z pewnością zaraz obok, pomyślałem sobie, nie starając się tego sprawdzić. Po wyjściu z nowego pałacu zupełnie bez niepokoju idę do Pałacu Croisette obejrzeć krótkometrażówki. Wydaje mi się, że mam przed sobą co najmniej godzinę. Dwa spośród tych filmów są znakomite. Alger, La Blanche i Śmiertelne skrzydła. Ale ponieważ chodzi tylko o krótkie metraże, sala jest prawie pusta. No a przecież co to za filmy? Co za klasa? Nie mogę oderwać się od fotela, tym bardziej, iż wydaje mi się, że 30 minut na dojście do Domu Kultury to aż nadto. Mam nawet nadzieję przybyć tam 15 minut przed seansem i rozdać prospekty ludziom wchodzącym na salę. Otóż szybko się dowiem, że Dom Kultury w Cannes jest wiele kilometrów od Pałacu Croisette, a będę je musiał przejść na piechotę. Co 300 metrów przystaję, by zapytać przechodniów. Dom Kultury to jeszcze daleko? Niezmiennie odpowiadają mi: o, no tak, ma pan przed sobą jeszcze kawał drogi, radzę wziąć taksówkę. No, ale nigdzie ani śladu taksówki czy autobusu. Muszę przez 45 minut iść lub prawie biec. Gdy nareszcie dochodzę cały spocony, zaczyna się mocno spóźniony seans. Sala jest wypełniona po brzegi. Mam zaledwie czas rozdać wśród siedzących kilka prospektów, gdy światło gaśnie. I tu od samego początku czuję, że film nie przechodzi. Za barometr biorę zachowanie siedzącej przede mną pary. To moja zwykła metoda. Gdy przemawiam publicznie lub z innych powodów, obserwuję tłum, udając, iż przesuwam wzrok z twarzy na twarz lub dla nawiązania kontaktu z ludźmi. W rzeczywistości zwracam baczną uwagę na jedną tylko osobę i ją tylko obserwuję przez cały czas wydarzenia, którego jestem aktorem lub obserwatorem. Mężczyzna wygląda na rozkojarzonego i ogląda paznokcie. W pewnym momencie jego towarzyszka zasłania sobie twarz, kładzie głowę na jego kolanach, a on zakrywa jej oczy rękoma. Atmosfera jest duszna. Sala mała, może z 300 miejsc, nabita. Powietrze gorące, nie ma czym oddychać. A siedzenia niewygodne. Na koniec nic, cisza. Gdy już zbieram się do wyjścia, jeden z organizatorów zaczepa mnie: czy to może pan jest z tego filmu? Tak, odpowiadam, z tego, który był przed chwilą, z krótkiego metrażu. Bo z fabuły, to znaczy z czarnego i białego, nie ma nikogo. Kilka godzin temu dostali pierwszą nagrodę perspektyw i udzielając na prawo i lewo wywiadów, mają coś lepszego do roboty niż uczestniczyć w projekcji ich filmu w Domu Kultury, który, jak się o tym zaraz dowiem, nie ma nic wspólnego z festiwalem. Nie chciałby pan powiedzieć kilku słów? Dziś rano Cario zapewnił mnie, że w Domu Kultury są ostre dyskusje. Od dawna już pożądam właśnie takiej dyskusji, bo poza oklaskami lub gwizdami chcę nareszcie wiedzieć, co myślą o moim filmie sami filmowcy. I teraz zdaje się ku temu nadarzać okazja. No to znów walę mówkę. Chcieliby może państwo najpierw zadać mi kilka pytań. Szukam czegoś nowego, co wyszłoby poza stary już refren z pochwałami dla organizatorów festiwalu. Milczenie. Ani słowa. Jak w klubach filmowych w Polsce. Nikt nie otwiera ust. W Domu Kultury są ostre dyskusje. Żeby zapchać dziurę, mówię kilka słów o Beksie. Nadal milczenie. Dochodzę do formułki: jak nikt wyraża polską duszę, i śmiechy. Rezygnuję z dalszych wysiłków. Dwaj organizatorzy zapraszają nas do baru na Pariera. Współczują mi i chcieliby się jakoś wytłumaczyć. No, zgadzają się ze mną, że publiczność zgotowała nam lodowate przyjęcie. Co to za ludzie, pytam, bo przeczuwam, że to właśnie z tej strony jest coś nie tak. Miejscowi, mówi jeden z nich. W 60% miejscowi, a poza tym trochę urlopowiczów. Ach tak, wyrażam zdziwienie. To nie ma nic wspólnego z festiwalem? Nie. Wynajmujemy od festiwalu kilka filmów, żeby je pokazać mieszkańcom Cannes, którzy nie mają prawa wstępu na projekcje oficjalne. Tak więc wpadłem na zwykłą publiczność, a nie na zawodowców. Teraz dopiero zaczynam rozumieć brak entuzjazmu ze strony dystrybutorów. Jeśli film ma spotkać taka sama reakcja w płatnych salach, nie można się dziwić, że nawet jeśli się im podoba, to absolutnie go nie chcą. Wychodzę z Domu Kultury, wracam do hotelu, żeby się spakować. Koniec. Koniec festiwalu. Niczego mi się nie udało wskórać. Pracowałem jak idiota przez 5 dni i przepuściłem 7 000 franków w cenę jednego obrazu Beksa. Chociaż może, no, rozdałem przecież pomiędzy filmowców 500 prospektów, na których widnieją moje dane. Może to coś da, na przykład jakiś mały artykulik czy jakiś telefon, bo w przeciwnym wypadku cała podróż na nic. A w Paryżu czekają na mnie wszystkie moje koszmary i lęki. Przez czas moje nieobecności grzecznie odczekały w chłodnym miejscu, żeby dobrze zakonserwowane nic nie stracić ze swego jadu. Maja 86, Cannes. Nagroda. Niechby to szlak trafił. Nic nie dostałem. Szczęśliwe dni trwają tylko 24 godziny. I prawdę powiedziawszy, to nigdy w te nagrody nie wierzyłem. Ale przyznam się, że gdy przyszedłem dzisiaj na koktajle o 13 na taras pałacu Croisset, serce biło mi jak oszalałe. Wszedłem akurat na moment, w którym w ramach perspektyw kina francuskiego Guy Darbois ogłaszał listę nagrodzonych w dziedzinie krótkiego metrażu, a przewodniczący całego festiwalu w dziedzinie filmów fabularnych. No i 3-krotnie głęboko odetchnąłem, żeby się nie udusić. A gdyby tak się stał cud, 10 razy myślałem sobie obsesyjnie podczas krótkiego, niekończącego się przemówienia Guy Darbois. A gdybyś się stał, no ale się nie stał, ów czek na 10 000, a zwłaszcza o przyrzeczenie zakupy przez Antenne 2, dostały się epulet, nici z pieniędzy, które tak mi są potrzebne na pchanie mej beksowej taczki i nici z perspektywy wyświetlania filmów dla milionów telewizów. Na koktajlu szereg osób gratulowało mi mego małego speechu, który wczoraj wygłosiłem przed projekcją filmu. Słuchaliśmy z otwartymi ustami, powiedziała mi sekretarka Poutraneta. Fantastyczne, no genialne, jeszcze gorącej zapewniła mnie pani Richard. Dość ładna dziewczyna, reżyserka filmu High Speed, która za chwilę miała dziękować za przyznaną jej nagrodę, zwierzyła mi się. My, filmowcy, zaledwie potrafimy wybąknąć 3 słowa, podczas gdy pan, no nie, no niesamowite. Ależ pan ma poczucie humoru i co to za umiejętność prowokowania widzów, zapewnił mnie Cario. Itp., itd. Można by powiedzieć, że prawdziwym bohaterem wczorajszego dnia nie był ani Beks, ani Dziewolski, ale ja. A na dodatek, co za poczucie humoru. Trochę głupio, jak się ludzi rozśmieszyło, a chciało się wycisnąć łzy. Do diabła z moją jednodniową sławą. Sprawiłaby mi ona być może przyjemność, gdybym jednocześnie otrzymał to, czego pragnąłem, ale tego właśnie nie otrzymałem. Podczas koktajlu podchodzę do Guy Darbois, niski i pewny siebie, patrzy na innych z góry i gdyby nie różnica wzrostu, wziąłbym go za moje własne odbicie w lustrze. Niezręcznie zaczepiam go. Dzień dobry panu. Jean-Yves Carré przychodził mi z pomocy i przedstawia mnie. Moja potulna mina onieśmielonego sztubaka wprawia pana Darboa w dobry humor. Prawie mi wybacza, że mu przerwałem siorbanie szampana. Jestem producentem filmu Wołodzie Beksińskim. A co to za film? Pyta mnie. To o takim malarzu. No, film uczestniczył w festiwalu, wtrąca się wyjaśniając Carré. Kupujemy tylko fabułę, przerywa Darboa, który wlot pojmuje, po co się do niego zwracamy. No ale to jest rodzaj fabuły, zapewniam go nerwowo. A tak, no to przyznam się wam szczerze, że go nie widziałem, mówi Darboa. Jak na przewodniczącego jury perspektyw, a jednocześnie osobę odpowiedzialną za zakup filmów dla Anten 2, to ładnych ja się rzeczy dowiaduję. Ale ten facet zbyt mi przypomina Nicolasa i Żneta, by się od niego czymkolwiek różnić. Ta sama śpiewka, arogancja i niekompetencja. Również on odmówił zakupu filmu, gdy go przedstawiłem jego kanałowi telewizyjnemu kilka miesięcy temu. A więc ani wtedy, ani teraz nawet go nie obejrzał. No i Francjo, Francjo, jak możesz jeszcze stać na nogach, jeśli tacy pracownicy cię podtrzymują? Miałem to już okazję 15 razy powiedzieć w tych notatkach i z pewnością będę miał jeszcze nieraz okazję to zrobić. No jestem pewien, że gdybym nalegał, odpowiedziałby mi w sposób klasyczny. Wie pan, jesteśmy tak zapracowani, że nie miałem czasu. Ale na szczęście pan Darboa jest dzisiaj w dobrym nastroju i godzi się, bym mu dał kasetę do obejrzenia. Tu, teraz, w Cannes? Bo mam ją przy sobie, pytam jak idiota. Jest wręcz przestraszony. Nie mam do tego głowy tutaj, rozumie pan? W Paryżu. Niech mi ją pan prześle pocztą. Oczywiście. Jesteśmy tak zapracowani. Wywiad, jakiego udzieliłem wczoraj filmowcowi z polskiej telewizji, odbył się w podobnie absurdalny sposób. Demonstrowałem luz. Poprawiałem się z pewnością siebie na fotelu. Przybierałem ważną minę i robiłem szerokie gesty ręką, a do skroni miałem przystawioną lufę pistoletu. W białym smokingu, na plaży Carltona i na jednym z hotelowych tarasów poopowiadałem, jakby to była prawda, o sukcesie filmu i wystawy. A jednocześnie zadawałem sobie w duchu pytanie, jak długo jeszcze uda mi się grać tę komedię. Bo im bardziej się napinam, tym większy będzie huk, jak już pęknę. A wtedy jakaż radość dla niektórych. Nareszcie zdechnę, śmierdzący chuj. Nareszcie zdechł. A nie mówiłem, że to wszystko był blef? 19 maja 86, Cannes. Polskość. Tak sobie myślę, że to ścierwo Minier, radca do spraw plastycznych, Boże, Boże, na swój sposób i bezwiednie dał mi dobrą radę, przynajmniej na razie podkreślać polskość Beksa, bo w moich rozmowach z ludźmi mam zazwyczaj nazwać go po prostu wielkim malarzem. Czasami wprawdzie dodaję polskim, ale jak sam twierdzę, no bardziej liczą się proporcje rzeczy niż ich nagie istnienie. Otóż na tę polskość nie naciskam wcale. Przeciwnie, kładę akcent na uniwersalność owej sztuki. Po pierwsze, dlatego iż uważam, że nie mieści się ona w żadnym przedziale czasowym. A po drugie, żeby ją niejako wyprowadzić z polskiego getta i odkleić jej etykietkę trzeciego świata, która ją umniejsza. To też przynajmniej na początku lansowania Beksa na Zachodzie będę musiał ściszyć moje wykrzykniki o uniwersalności. Zmrażam ludzi. Niektórzy z nich są, no może tylko na razie, nieczuli na to malarstwo i zupełnie szczerze nie widzą w nim nic uniwersalnego. A inni przeczuwają, iż może się ono stać konkurentem dla ich ulubionych dawnych lub obecnych artystów. A inni wreszcie wolą poczekać z wszelkimi sądami. I od tego czasu więc w oczekiwaniu, aż jedni zrozumieją, inni poznają, a jeszcze inni wreszcie będą musieli się zamknąć, będę kładł nacisk na polskość Beksa. To tylko chwilowe ustępstwo. Ale też tylko dzięki temu udało mi się tu, w Cannes, wyciszyć agresję, jaką niechybnie wzbudziłby u widzów mój film. Jestem tego prawie pewien. To właśnie dlatego został dobrze przyjęty w pałacu Croisset z pewną dozą życzliwości w nowym pałacu i z zaledwie hamowaną wrogością w Domu Kultury Studio 13, że wygłosiłem uspokajającą mówkę o polskości Beksa przed pierwszą projekcją, dość udaną przed drugą i dopiero po wyświetleniu filmu, gdyż było za późno, przed trzecią. I ten mały speech wprowadzający stworzył rodzaj niewidzialnej ochrony, jakby przezroczysty ekran. Gdy tylko go zabrakło, zaraz publiczność zareagowała nieprzychylnie. Myślę więc, że przez pewien jeszcze czas taka ochrona będzie niezbędna. A drugim spostrzeżeniem jest to, że tym niewidzialnym ekranem musi być coś napisanego lub wygłoszonego ex cathedra. Bo gdy po prostu rozmawiam z kimś, moje uprzedzenia i środki ostrożności nie odnoszą skutku. Jak zwykle nikt mnie nie słucha, nawet gdy wyjaśniam specyfikę Beksa jego polskością. I to, co chcę powiedzieć, rozmywa się, gubi się w polemice, jaką natychmiast niechcący wywołuje. Bardziej jeszcze irytuje tym, co sam mówię, niż irytowałoby to malarstwo pokazane bez żadnych wstępów. Gdy kartka papieru albo zebrany tłum uniemożliwiają czytelnikowi lub słuchaczowi przerwanie mi w połowie zdania, wydaje mi się, że łatwiej jest ludzi przekonać. Tak samo zresztą dzieje się na wydziale. Dopóki mówię z wysokości mego miejsca, to studenci wierzą mi ślepo. Ale ledwie schodzę z piedestału i wydaje się w dyskusję na korytarzu, natychmiast przestaję być tym, który wie. Z powrotem staje się tym, który wie zaledwie tyle, ile inni wiedzą, a może i mniej. A wniosek? Unika się reakcji agresywnych, to jedno, ale drugie, daleko ważniejsze, osiągnąć to, żeby ludzie działali tak, jak ja tego chcę, żeby pomogli mi i poparli mnie. To, że dzięki małej mówce lub listowi wyjaśniającemu polskość Beksa francuscy decydenci nie plują już na malarstwo, to i tak nieźle. Ale lepiej by było, gdyby zgodzili się ze mną i wsparli moje wysiłki. No, a tu niestety niczego na razie nie wskurałem. 19 maja 86. Nicea. Pogoda na Rywierze jest wspaniała, bo jest ciepło, ale nie duszno. Wieje lekki wiaterek i mocno świeci słońce. O ile jak zwykle rano budzę się ze wszystkimi moimi koszmarami w głowie, o tyle w ciągu dnia świetliste powietrze przywraca mi w części dobry nastrój. Zatrzymałem się w Nicei, bo Cannes jest wypełnione po brzegi. W hotelu Front Hotel. Jest to nowoczesny, czterogwiazdkowy hotel przy ulicy Notre Dame, tuż obok dworca kolejowego. Wynająłem w nim pokój za pośrednictwem jakiejś agencji w Paryżu po 400 franków za noc. W ostatniej chwili pani z agencji zapytała mnie, jeśli pan chce, to mogę panu zarezerwować pokój za 900 franków. Chce pan? Oczywiście wcale nie chciałem, a teraz drżę z obawy, że mimo mojej odmowy to taki właśnie zarezerwowała dla mnie i że płacąc rachunek dowiem się niemiłej prawdy. Gdybym był poważnym człowiekiem, to bym zapytał o to wyraźnie, w recepcji, już, teraz, ale nie mam odwagi, bo boję się zbyt wcześnie dowiedzieć, iż mój pokój jest zbyt ładny, żeby być równie tani. Jeżdżąc codziennie do Cannes około 10 rano, widzę obok dworca dużą liczbę, daleko większą niż w Paryżu, skrajnych nędzarzy. są jak wyjęci z filmu grozy. Twarze poorane, blade, z wrzodami i zepsutymi zębami. Poruszają się z trudem. Na ogół nie są pijani jak paryscy kloszardzi, choć najczęściej bezwładnie leżą na ziemi. Ktoś mi powiedział, że sam Paul de Vins jest miasteczkiem wartym zobaczenia, a dzisiaj święto, poza tym to i tak festiwal jest już dla mnie skończony, jestem więc wolny i zanim dziś wieczorem wyjadę do Paryża, mogę tam skoczyć. Mam autobus o 12:30. Jechać? Jadę. maja 1986. Cenzura. Święte słowa. W swojej ostatniej książce, którą przekartkowałem przed chwilą w księgarni mieszczącej się w budynku festiwalowym tutaj w Cannes, Cinéma Non Désir, Andrzej Wajda przypomina, że istnieje nie tylko cenzura policyjna. Skuteczniejsza i bardziej niepokojąca jest autocenzura twórcy. Cenzura, którą narzuca on sobie w obawie przed przekroczeniem tego, co jest w stanie przyjąć odbiorca, epoka czy środowisko. I nasuwa mi to kilka refleksji. Piewcy systemu demokratycznego niezmordowanie demaskują cenzurę KGB. Na zasadzie kontrastu, a przynajmniej z grzeczności wypadałoby dodać, że słodko jest tworzyć u nas w wolnym świecie. Za dobrze go znam i zbyt dobrze wiem, z jakiej gliny został ulepiony. Żeby mu uwierzyć, z czystym sumieniem stosuje on nieubłaganą, codzienną cenzurę w stosunku do tych, którzy mu się sprzeciwiają, którzy napawają go lękiem lub przerastają go duchem czy umysłem. Jego cenzura nie ma w sobie nic spektakularnego, bo jest powszechna, jednolita, spontaniczna i nigdy nie ucieka się do przemocy. Jest więc prawie nieuchwytna i rzadko się o niej mówi, chociaż każdego dnia trzeba ją znosić. Otóż gdzie się gnieździ i w jaki sposób działa? Gdzie? Na trzech poziomach. A. Po pierwsze, na poziomie samego twórcy. To właśnie autocenzura, o której mówi Wajda. Każdy artysta, myśliciel czy polityk w każdej chwili narzuca sobie ograniczenia i stawia przeszkody z obawy przed represją społeczną, jaka by na niego spadła, gdyby swobodnie kierował się inspiracją, przekonaniem czy poczuciem prawdy. Czy mogę to powiedzieć? Zastanawia się. Czy mogę to zrobić? Nie, no to nie wyjdzie. Zniszczą mnie. Jeszcze za wcześnie. O, już za późno. Nikt nie przyjdzie. Nikt nie kupi. Nikt nie odda na mnie głosu. Tu skreśla, tam wyrzuca. Dodaje trochę czerwieni. A teraz to brzmi optymistycznie. Usuwa nieco szarości. To poprawi samopoczucie. Autocenzura. B. Po drugie, na poziomie dystrybutorów myśli, dzieła lub message politycznego, to znaczy na poziomie producentów, krytyków, dyrektorów galerii, urzędników, ministerialnych, wydawców lub bossów partii politycznych. Znam tę ich cenzurę. Zawsze, gdy ją stosują, powołują się na najbardziej rozsądne argumenty rentowności, konsekwencji lub moralności. Ludzie chcą się pośmiać, odprężyć, pragną haustu, nadziei i optymizmu, a tu Pan ich straszy prawdą, odpycha wizjami cierpienia. Jeśli Pana opublikuję, puszczę na antenie, jeśli zaproponuję Pańską kandydaturę do wyborów, jeśli wystawię Pańskie obrazy, nie przeczytają, nie będą głosować, nie kupią, albo inaczej. Słyszałem to sam wiele razy. Obraliśmy pewną politykę, pewną strategię naszego działania. I to, co Pan proponuje, mówi, robi, osobiście bardzo się podoba. Ale jeśli Pana wystawię, wydam lub przedstawię Pańską kandydaturę, to moja publiczność i moi klienci, moi wyborcy nie zrozumieją, o co tu chodzi. Nie. Nie mogę się rozpraszać. Niech się Pan zwróci do X lub do Y. Może on będzie zainteresowany. Tak, no to bardziej leży w jego zakresie. Albo jeszcze tak. Wśród moich czytelników lub kolekcjonerów, wyborców są ludzie, którzy, rozumie Pan, byliby zaszokowani. Bo żyjemy w czasach tak pruderyjnych. Osobiście bardzo mi się podoba to, co Pan robi. Ale proszę mnie zrozumieć, to są delikatne kwestie, no i etc. Wszyscy ci, którzy rozpowszechniają myśl filozoficzną, projekt polityczny czy dzieło sztuki, tępią, ograniczają, tłumią przejawy oryginalności u myśliciela, prawdy u polityka, wolności u artysty. Wszystkie cerbery moralności, kultury, ideologii mają za zadanie zatarasować drogę, ocenzurować, amputować i zmuszać do poprawek. Czego nie zakazał sobie sam artysta, tego zakażą mu jego dystrybutorzy. Czego polityk nie wykreślił ze swego przemówienia, oni za niego wykreślą. Czego filozof nie przemilczał, oni to przemilczą. C. Wreszcie kolejna. Na sędzie najwyższego, na lud, na króla demokracji, na demos, to wyborcy dla polityka, kolekcjonerzy dla artysty, uczniowie dla filozofa, masy. Są one obecne na wszystkich szczeblach cenzury, potencjalnie już w momentach samotności artysty, filozofa czy polityka, gdy tworzy w zaciszu swej pracowni lub gabinetu, prześladują go, zmuszając do autocenzury. Tym bardziej obecnie są potem, gdy już fizycznie mają kupić obraz, przyjść na wykład czy wrzucić głos do urny. No posłuchajcie tego męża stanu. A czy kiedykolwiek słyszeliście równie puste obietnice, a równie płaskie frazesy, równie drętwą mowę? Nie dziwcie się, to nie z braku inteligencji czy pomysłów tak bredzi. Nie dlatego, że przyrzekł sobie okłamywać was lub udawać, iż nie widzi tego, co wprost rzuca się w oczy. Po prostu boi się ciebie, demosie. Boi się wyjść z szeregu, zdradzić się przed wami, iż nie wie lub że wątpi albo widzi przyszłość w czarnych barwach. O co mu chodzi? Spytalibyście, gdyby sobie pozwolił naprawdę. Czy chce nas nastraszyć, zniechęcić? Nam potrzebny jest człowiek zdecydowany, taki, który wie, gdzie idzie i gdzie chce nas zaprowadzić. Nam potrzebny jest człowiek pełen optymizmu i wiary w przyszłość, prawdziwy lider. Na takiego będziemy głosować, a nie na tego, który chce nam napędzić stracha. A z artystą nie jest inaczej, gdyż jeśli nie rozweseli waszych wolnych chwil, nie przyjdziecie na jego spektakl i nie kupicie jego obrazów, umrze. Taki też los czeka filozofa. Kiełkująca już w umyśle twórcy, systematycznie stosowana przez dystrybutorów, wszechobecna w reakcjach mas, trzypiętrowa cenzura demokratyczna, ale jej skuteczność wynika nie tylko z tego, że jest jak zatrute powietrze, wszędzie. Jej przewaga nad represją KGB polega przede wszystkim na metodach działania. Bo gdzie się gnieździ, pora na jak działa. Jak? A otóż tak. Ta nasza rodzinna cenzura działa w jednym kierunku, spontanicznie i bez gwałtu. A. W jednym kierunku, bo w społeczeństwie demokratycznym pod cienką warstwą pozornego indywidualizmu jednostek, ich preferencji ideologicznych, moralnych czy estetycznych panuje głęboki konsensus przytłaczającej większości jej członków na temat podstawowych wartości, zasad i celów, które powinny nimi rządzić. Ów konsensus Pozwala wprawdzie kierować państwami bez konieczności stałego używania siły w celu wymuszenia posłuszeństwa. W zamian jednak znika prawdziwa indywidualność jednostek i wielorakość ich myślenia, twórczości i działania. Sprowadzona do poziomu wymiennych mrówek przytłaczająca większość społeczeństwa odczuwa mniej więcej to samo, tak samo myśli i to samo lubi, a tym samym mniej więcej to samo napawa ją niechęcią, razi i odpycha. Wynikająca z tego cenzura działa więc jak światło lasera. Jest stosowana przez prawie wszystkich w tym samym kierunku. Ma na celu wzmocnienie podstawowych więzi społeczeństwa demokratycznego ponad gustami, przekonaniami czy preferencjami jednostek, które tworzą to społeczeństwo. B. Spontanicznie, bo zgoda przytłaczającej większości członków społeczeństwa demokratycznego na temat zasad, które nimi rządzą i stanowią o jego spójności, jest głęboka i podświadoma. Nie tylko więc stosuje tu cenzurę prawie każdy, bez nakazu, bez zmuszania go do jej stosowania, ale nawet bez świadomości, iż ją stosuje. Bo w naszym demokratycznym społeczeństwie nie ma miejsca na zmowę czarnych charakterów, które zebrałyby się potajemnie pewnej nocy w mrocznym zamczysku, aby spiskować przeciw wolności. A więc i nie trzeba podręczników na użytek płatnych lub zastraszonych cenzorów dla wskazania kultury, jakiej należy bronić, polityki, jaką należy popierać, a moralności, jaką należy propagować. Nie trzeba również czarnych list z nazwiskami niebezpiecznych twórców, które należy dokładnie obserwować. Tu każdy cenzor wykonuje swoje zadanie automatycznie, bez potrzeby przypominania mu zasad, których powinien bronić i bez konieczności wskazywania mu winnych. Te zasady on podświadomie zna od dziecka, bo ma je między wierszami w każdym podręczniku szkolnym, w każdej książce, w każdej gazecie, w każdym widowisku, którym go poją od najwcześniejszych lat piewcy demokracji. A dzięki tej głębokiej, codziennej, podświadomej osmozie demokratycznych zasad nikt nie musi mu wskazywać tych, którzy ich nie przestrzegają. Ma ich jak na dłoni i w ten sposób demokratyczna cenzura oparta na powszechnej zgodzie bardziej jest nieprzejednana niż cenzura policyjna, bo jej przedstawiciele nie mają przykrego uczucia, iż działają z przymusu czy z obawy. Nie mają też poczucia, że wyrządzają komuś krzywdę. Wręcz odwrotnie, stosują ją z tym większą surowością, bo wydaje się im, iż jest ona zwykłym, spontanicznym objawem zdrowej troski o jakość, o wydajność, o piękno, o rentowność, czyli o zasady, którymi powinno się rządzić każde cywilizowane społeczeństwo. I C. Wreszcie, ponieważ stosuje ją prawie każdy spontanicznie, bez świadomości cenzurowania czegokolwiek i kogokolwiek, to cenzura demokratyczna wykonywana jest bez uciekania się do jakiejkolwiek przemocy. Bo tutaj nie bije się i nie torturuje. Tu nie ma gestapo, żadnych obozów przymusowej pracy, batów tam spalonych na stosie książek lub zniszczonych dzieł sztuki. Nic takiego. Mały gest, zwykła odmowa, przemilczenie, nieobecność wystarczą, by osiągnąć to, czego czasem nawet knutem nie można osiągnąć w systemach totalitarnych. Posłuszeństwo twórcy, konformizm filozofa, demagogię polityka. Czy wtrąca się u nas do więzienia ministra za to, że publicznie powiedział prawdę? Od dawna społeczeństwa demokratyczne zastąpiły gilotynę dymisją, a karabin kartą wyborczą. Czy zmusza się u nas artysty, by malował inaczej? A po co? Wystarczy go nie wystawić, nie umieścić jego dzieł w żadnym muzeum lub po prostu ich nie kupić. Czy pali się u nas filozofa na stosie, bo powiedział, że to właśnie Ziemia obraca się wokół Słońca? Wystarczy nie dać mu stanowiska na żadnym uniwersytecie, nie publikować jego książek, nie poświęcić jego teoriom żadnego artykułu w prasie. Wystarczy o nich wszystkich nie wspomnieć, zapomnieć o nich, pominąć ich i wystarczy zwykła obojętność, zwykłe nie, dziękuję, a nade wszystko żadnej przemocy. Wolno ci robić, co chcesz, ale im nie wolno z tego, co mi proponujesz, nie korzystać i powiedzieć ci uprzejmie nie, dziękuję. A tym większa jest wydajność owej łagodnej cenzury, iż jak eter usypia czujność swoich ofiar. Ja chyba zrobiłem coś złego. Dlaczego tak mnie nie chcą? Gnębiony powszechną odmową artysta, myśliciel czy polityk sobie samemu zaczyna przypisywać winę. Jeśli mnie odpychają, no to może po prostu dlatego, że źle myślę, źle piszę, źle maluję. W ten sposób koło się zamyka i cenzura społeczna, niepostrzeżenie, zmienia się w autocenzurę i jeszcze mniej przemocy w jej stosowaniu i jeszcze więcej poczucia bezsiły i rezygnacji, bo jeśli cenzorem jest dyktator, imiennie nazwany, ktoś, kogo można pokazać palcem, budzi się w artyście, w polityku, w filozofie bunt i budzi się w nim nadzieja, gdy już dyktator zdechnie lub go nareszcie zabiją, nastąpi wolność. Ale jeśli jestem cenzorem sam dla siebie, a na kogo szykować zamachy? Na siebie samego? Jeśli na zewnątrz moim cenzorem jest całe społeczeństwo, jednomyślnie, zgodnie, mówiące mi nie, dziękuję, przeciw komu knuć spiski? Przeciw wszystkim? A zwłaszcza jak zachować nadzieję i przeciw komu się buntować? Powszechna, spontaniczna, łagodna cenzura demokratycznego konsensusu. Powiem dobrze, cenzorzy dnia powszedniego, ludzie, od nie dziękuję, nie zrozumieją tego, co mówię. Czego też on chce? Czego też on chce nam dowieść? Niech idzie do Gorbaczowa zakosztować rozkoszy prawdziwej cenzury. Może mu się w głowie rozjaśni. I inni sądząc, iż są subtelni, powiedzą, dlaczego właśnie do nas ma żal? A co złego zrobiła mu nasza demokratyczna rzeczywistość? Niech kieruje swe żale po prostu do życia. To ono takie jest, nie nasz ustrój. To właśnie on pozwala jako tako przejść przez ziemską egzystencję, bo bez większych dramatów i cierpień. Niektórzy mnie jednak zrozumieją, choć może autocenzura zakaże im się do tego przyznać. Ci wszyscy, którzy padli ofiarą powszechnej, automatycznej, łagodnej represji wobec myśli filozoficznej, czynu politycznego czy dzieła sztuki. Ci wszyscy, którzy przeszli przez to, co opisuję w tych notatkach i ci wszyscy, którzy na własnej skórze poznali cenę demokracji i rządu mas. A więc cóż, wszystko stracone? Czy w panującej tu kulturze, polityce i ideologii nie ma miejsca na prawdziwy pluralizm? Czy cenzura tłumu zawsze wszystko zredukuje do średniego poziomu? No trudno powiedzieć. Widzę bowiem od czasu do czasu kogoś, komu udaje się tu przeskoczyć barierę własnego strachu, odmowę dystrybutorów i represję mas, wygramolić się na dach trzypiętrowego bloku demokratycznej cenzury i stamtąd wykrzyczeć na świat swoją prawdę. W związku z tym trwam w przekonaniu, że i mnie się kiedyś powiedzie, dopóki trwa życie, dopóty istnieje nadzieja. No, przecież nawet w Oświęcimiu niektórzy ocaleli. Postscriptum. No chętnie opublikuję pańską wypowiedź, zawiera wiele prawdy, jednakże pańska konkluzja, czy nie uważa pan, że posuwa się pan za daleko, sugerować podobieństwo pomiędzy demokratycznym konsensusem, nawet uniformistycznym, a kolczastymi drutami Oświęcimia? No znajdą się ludzie, których to zaszokuje. Nie mógłby pan użyć innego porównania? No proszę to przemyśleć spokojnie. A proszę ta i zadzwonić do mnie jutro.